Radio Wnet. Więcej niż radio.
Przed chwilą Martello Tower, teraz już Lublin i moja alma mater, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej i mój wspaniały wykładowca, teraz serdeczny przyjaciel, profesor Paweł Nowak. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Tomku, cześć.
No właśnie, zasłuchałeś się w The Pogues. Co prawda to nie twoja ulubiona kapela, Gogol Bordello, ale dźwięki bardziej niż zbliżone i bardziej niż radosne. Pawle, kochany, zanim poopowiadamy sobie o językowych historiach Ulyssesa, jedna z pań, kiedy przedstawiałem ciebie wczoraj, anonsując naszą dzisiejszą rozmowę, powiedziałam o tobie, że jesteś też pragmalingwistą. A cóż to oznacza dla niewtajemniczonych?
Zajmuję się ocenianiem potencjału wypowiedzi, to znaczy, mówiąc jeszcze prościej i bardziej konkretnie, zanim coś powiem, zastanawiam się, czy to ma sens. Pragmalingwistyka bada skuteczność wypowiedzi, określa, ocenia i analizuje warunki, w jakich mamy zamiar się rozumiewać i jeśli są one sprzyjające i dają szansę na zrealizowanie celu komunikacji, to wtedy mówimy, a jak nie ma na to szans, to milczymy i też mamy z tego dużo pytań.
Drogi panie profesorze, pięknie powiedziane. Pomyśleć, zanim coś się powie. No i cóż, kłania się ta twoja niezwykła cegłówka, która u mnie na półce. Będziesz się śmiał. W rolach głównych panowie Nowak, zimny słownik polszczyzny politycznej po roku 1989. No i wiesz co, niby trochę lat minęło od pierwszego wydania, bo to rok 2009 albo 10, ale wciąż te historie są aktualne. Natomiast, drogi Pawle, nie będziemy wracać do tego, że polegliśmy, kiedy po raz pierwszy zmagaliśmy się z Ulyssesem, z tą cegłówką powyżej 800 stron. Natomiast takie pierwsze pytanie. Co sądzisz o tym nowym przekładzie doktora Macieja Świerkockiego, który jest dzisiaj też naszym gościem i o tym przekładzie opowiadamy? Czy jednak jesteś takim purystą, ortodoksem, że jednak no, to, co zrobił pan Maciej Słomczyński, jest ważniejsze, święte i nie tykać w ogóle?
To bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony oczywiście Słomczyńskiego i jego twórczość nie tylko tłumacza, ale i literacką i każdą inną bardzo cenimy, bo wiemy, co zrobił dla literatury polskiej w XX wieku i dla kultury polskiej. Natomiast z drugiej strony jestem zachwycony tym przekładem, bo to jest przekład współczesny, to jest przekład, który pokazuje zmianę. Ja coraz częściej i też pewnie sobie będziemy nawiązywali w tej naszej rozmowie, myślę o tym, że język, którym pisze literatura i którym posługuje się literatura, musi się zmienić, bo zmienia się kultura dookoła. I przekład współczesny, przekład, o którym rozmawiamy, jest takim przekładem na miarę XXI wieku, tym bardziej, że mamy do tego przekładu dołożoną jeszcze książkę Łódź Ulyssesa, która pomaga zrozumieć te rzeczy, których kiedy pierwszy raz mierzyliśmy się z Ulyssesem, nie rozumieliśmy, bo nie byliśmy na to gotowi jeszcze. Więc parafrazując albo cytując różnych klasyków, bo to kilku znanych ludzi historii świata powiedziało, przekład jest jak kobieta, to jest szowinistyczne niestety, albo piękny, albo wierny, to w takim razie powiedziałbym w ten sposób. Przekład Ulyssesa tradycyjny na pewno stawiał przede wszystkim na piękno i na taką urodę tego języka, natomiast przekład współczesny wybiera z tych dwóch rzeczy wierność, ale ta wierność nie odbiera temu przekładowi urody. Doktor Maciej Świerkowski zrobił to znakomicie.
Panie i panowie, zgadzam się z tym absolutnie. Profesor Paweł Nowak, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pracownik Katedry Komunikacji Medialnej i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Przy okazji proszę kłaniać się szefowej Graszce, znanej z Radia Centrum wieki temu. Bożeż ty mój. Prawie 30 lat temu raczkowaliśmy z okładem gdzieś pod dachem Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka. Natomiast, drogi Pawle, Joanna Barska, dobrze ci znana, mawia, że śpiewność i muzykalność to jest ta jedna z tych głównych dominant Ulyssesa, Jamesa Joyce'a. Natomiast senator Norris, który też był naszym gościem, powiedział wprost i bez ogródek, to nie tylko śpiewność, ale również kolorystyka i onomatopeje, czyli te dźwiękonaśladowcze historie, chociażby w jaki sposób potrafi miauczeć kotek i czego potrzebuje i też jak szumi to irlandzkie smarko zielone morze, jak to napisał wprost i bez ogródek. I jeszcze inni mówią, że 18 ksiąg, tak jak to w Odysei wielkiego Homera i 18 różnych typów języka i bez narratora, bo tym przeźroczystością staje się właśnie James Joyce jako ten narrator, ale ten narrator zawsze jest inny. Niektórzy mówią, że to jest jedna kreacja Leopolda Bluma i nie ma tam nic absolutnie z kreacji samego Jamesa Joyce'a, który zrobił rzecz niebotyczną, bo przecież opisał ten Dublin z perspektywy Francji i innych miast, czy Triestu, tam, gdzie się pojawią. Natomiast no jak jest z tymi różnymi językami, bo co księga, a tych ksiąg jest 18, to spotykamy zupełnie inne historie językowe. Jak to rozwikłać i jak to sobie poskładać? Dla kogoś to na przykład dzisiaj po naszej rozmowie, czy po dzisiejszym bloku programów o Bloomsday, ktoś będzie chciał sięgnąć po Ulyssesa, ale chce sobie metodycznie to wszystko uporządkować, drogi Pawle, profesorze.
No właśnie, właśnie na tym Tomku to wszystko polega moim zdaniem, że tego nie trzeba porządkować, ani nie trzeba próbować tego w jakikolwiek sposób rozumieć tak racjonalnie, bo literatura, a w tym wypadku to szczególnie widać wyraźnie, ma raczej wymiar emocjonalny. To nie jest kwestia tego, żeby sobie poukładać klocki albo puzzle w kolejności, tylko żeby każdy z tych klocków i każdy z tych puzzli był obejrzany przez ciebie oddzielnie. Gdzieś on będzie pasował do układanki, ale ta układanka w całości jest bardzo ważna, natomiast nie używa się tych samych środków, samą przygodą i przeżywanie każdego z tych rozdziałów. Te języki są tak różne właśnie dlatego, żeby pokazać potęgę kreacji, potęgę autora, który pisze tekst, bo też tutaj zgadzam się z tłumaczem, z którym Maciejem Świerkowskim, że na tym poziomie takim najbardziej literackim, takim poziomie najbardziej komunikacyjnym, językowym, który mnie też interesuje, to jest czysta literatura. Ja sobie w ostatnich swoich badaniach, które poświęcam komunikacyjnej przestrzeni publicznej, czyli obecności różnych języków w komunikacji publicznej, buduję taką opozycję prostą. Literackość i użytkowość. I Ulysses Joyce'a jest dla mnie absolutnie szczytem literackości. Natomiast nie ma nic wspólnego ten tekst z użytkowością, więc w związku z tym my nie próbujmy porządkować tego języka. My się dajmy unieść tej różnorodności, bo to też nas, jeśli chodzi o uwagę, o percepcję, o skupienie na tej książce, z jednej strony może irytować, ale z drugiej strony też pobudza, bo tam nie da się czytać frazy i wyłączać podczas komunikacji, bo tam z tą książką, bo tam cały czas dzieją się rzeczy, których się nie spodziewamy. Tak jak mówisz, każdy rozdział jest napisany innym językiem, jest mieszanka stylów, dużo nowych wyrazów, dużo języka bardzo wulgarnego z jednej strony, a z drugiej strony bardzo poetyckiego. Cały czas mamy przenoszenie z jednego szczytu na inny i jeśli będziemy w stanie, to nie jest łatwe, bo też nikt, kto czytał Ulyssesa, nie powie, że to jest lektura łatwa i że do niej nie trzeba być przygotowanym na to, że grasz pod i łzy u odbiorcy się pojawią, kiedy będzie próbował wszystkie poziomy tego tekstu odczytać, to bądźmy na to gotowi, poddajmy się temu i czerpmy z tego radość i przyjemność.
Dokładnie, panie i panowie. Paweł Nowak, zaraz się uśmiejesz, bo dzisiaj moim i państwa gościem w sieci Radia Wnet była pani Iwana Bacik, liderka, szefowa Labour Party. Powiedziała wprost, zapytałem ją, jakie są jej impresje a propos Jamesa Joyce'a, to powiedziała wprost i bez ogródek. No jestem z pochodzenia czeszką, ale już w trzecim pokoleniu rodzinnie, jak gdyby Irlandką, ale Ulyssesa jeszcze nie doczytałem do końca, jestem w połowie, ale wciąż ta powieść mnie bawi. Powiedziała wprost i bez ogródek. Natomiast, drogi Pawle, rzecz bardziej niż niezwykła, bo powiem ci szczerze, że te językowe historie sprawiają, że tak sobie marzę. Zresztą wiesz, jestem po dobrej zawodówce, bo w owych czasach, kiedy zmagałeś się z nami, to była nierówna walka, ale bardzo przyjemna, z bandą głąbów uczących się gramatyki opisowej i tak dalej, i tak dalej. Różnie to bywało, jak wiesz, ale coś zostało w głowach. Natomiast pomyślałem sobie, że jaka wielka szkoda, że po pierwsze Bolesław Leśmian nie znał biegle języka angielskiego, bo gdyby Bolesław Leśmian tłumaczył Jamesa Joyce'a, to doszłoby do bardzo ciekawych rzeczy. Wiesz, do czego pije? Pije do tych neologizmów, do tych nowych słów i tak dalej. Co o tym sądzisz?
Wiesz, to chyba nie dałoby się tego Ulyssesa inaczej napisać, bo to jednak cały czas jest książka, która nawiązuje do tak wielu tradycji, tak wielu symboli, jest tak metatekstowa i tak komunikacyjna, jest tam tyle kroków i śladów kultury, przede wszystkim sama Odyseja i sam mit o Odyseuszu. Jakby to wszystko powoduje, że pisanie tego takim normalnym, neologicznym językiem uniemożliwiałoby odczytanie tego tekstu na nowo i w taki sposób właśnie, jak chciał tego Joyce zapewne, chociaż to chciał Joyce, on pewnie wiedział jedyny i tak mi zostanie, co my sobie do tego tekstu dołączamy. Leśmian znakomity, ja też myślę, że byłoby cudownie, tylko że to podobna sytuacja, gdyby Ulisesa wtedy, w tych latach 20 czy 30, kiedy się ukazywał, tłumaczył Wojżeleński, bo obaj, i Leśmian, i Wojżeleński, mieli tę umiejętność upoetycznienia i ujęzykowienia niezwykłości literatury, akurat Wojżeleński francuskiej, Leśmian pisząc swoje własne wiersze. I rzeczywiście neologizmy to jest to narzędzie, które z jednej strony pomaga zrozumieć, czym jest Ulisses, a z drugiej strony utrudnia odbiór, no bo trzeba nie dość, że przebrnąć przez te wszystkie skomplikowane miejsca związane z odsyłaczami do dziejów i do kultury, to jeszcze trzeba też przebrnąć przez język, zastanowić się nad znaczeniami słów, ale to o to chodzi przy czytaniu książki. Książkę czytamy dla przyjemności, książka jest literackością, więc w związku z tym czytajmy ją wtedy, kiedy to zadanie, które stawia przed nami autor, jesteśmy w stanie udźwignąć. Jeśli nie jesteśmy w stanie udźwignąć, sięgnijmy do tekstu, który jest tekstem potocznym, ale nie jest literaturą.
Dokładnie. Miło tak się czasem rozmarzyć, jeśli chodzi o te literackie, poetyckie rozgrywki. Dzisiaj Bloomsday, 16 dzień czerwca. Piękne słuchaczki i zetni słuchacze, i opowiadamy sobie o tej powieści nad powieściami, jak to kiedyś powiedziała z westchnieniem wielkim. Tak to sobie, Pawle, wyobrażam. Virginia Woolf. Profesor Paweł Nowak, moim Państwa gościem. Natomiast, drogi Panie Profesorze, proszę mi powiedzieć, jakie jest teraz młodzieży chowanie, gdy mowa o literaturze polskiej, o komunikacji medialnej, i tak dalej, i tak dalej. Lepiej, gorzej, dobrze to już było, albo będzie lepiej. Jak to jest?
Wiele tam o tym rozmawiamy przy różnych okazjach i prywatnie, i zawodowo. Ja staram się, żeby to było inaczej. Znaczy, staram się na to patrzeć, że jest inaczej. To oczywiście nie jest łatwe, bo najprościej byłoby powiedzieć, że ponieważ język ze względu na zmiany kulturowe i technologiczne stał się drugorzędnym kodem, to jest gorzej, no bo to opanowanie języka, to opanowanie nad literaturą, to opanowanie nad tekstem, który jest trudniejszy, jest nie jest tak łatwe jak w przypadku twojego pokolenia czy mojego, bo my też tak znowu pokoleniowo bardzo mocno się nie różnimy, bo mieliśmy kontakt tylko z literaturą, tylko z książką, tylko z tekstem drukowanym, a oni mają kontakt mnóstwo z obrazem. Więc walka jest nie o to, żeby było tak samo, jak było wcześniej, bo to niemożliwe i w ogóle jakby zakładamy, że to jest ta droga, którą musi pójść kultura. Na to idzie, niezależnie od tego, czy musi, czy nie, bo to nie jest nasza decyzja. Natomiast po prostu próbujemy jednak pokazać uroki języka i to w wielu wypadkach się udaje. I w wielu wypadkach literatura trafia na podatny grunt. I Ulisses w dalszym ciągu jest czytany przez młodych ludzi. I to nie tylko po to, żeby powiedzieć, że mam go na półce, albo że czytałem Ulissesa, tylko dlatego, że im się podoba. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o większość, jeśli chodzi o taką grupę, która stanowi główną grupę społeczną, powiedzmy w pokoleniu 18-23, no to jest kłopot wynikający z tego, że języki i literatura nie są w tej chwili takim typowym wyborem rozrywki, której poświęcają czas. To też wynika z technologii. No i odpowiadając jasno na to swoje pytanie, z perspektywy literatury i języka jest gorzej, z perspektywy kultury jest inaczej.
No właśnie, panie i panowie. Natomiast profesor Paweł Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Komunikacji Medialnej, szef Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych, Analytics, do czego często nawiązuje, mówiąc dumą, że ten pan profesor Paweł Nowak uczył redaktora Wybrana kogo, czego, gramatyki opisowej.
Tak, a ja z dumą podkreślam, że jesteś moim studentem i że jesteś redaktorem.
No coś tam robimy, będzie jeszcze głośniej. A cóż, z ukłonami dla Lublina, bo Pawle doskonale wiesz, że za chwil kilka 101,1 MHz albo UKF, albo FM i Radio Wnet też będzie. A jak? No pewnie, że tak. I będziemy często niż częściej powracać. Natomiast, panie i panowie, ja obiecuję, że już jesienną porą Pawła Nowaka zaproszę do programu Cienie w Jaskini, gdzie tylko specjalni goście, i porozmawiamy sobie o 40-leciu pewnej płyty grupy The Cure, Pornografii, bo w tym roku minęło 40 lat. A Paweł Nowak, profesor, to nie tylko człowiek, który o języku polskim wie wszystko, ale również jest znawcą grupy The Cure. Zaproszenie przyjęte.
Może wielbicielem i znawcą w drugim rzucie, bo wielbicielem niewątpliwym, a znawcą staram się być też. oczywiście znak zapytania.
Jesteś. Ja zawsze, panie i panowie, z lubością przywożę różne smaczki muzyczne profesorowi Pawłowi Nowakowi. No i tak jak te singielki rzadkie grupy The Cure, które gdzieś tam na twojej półeczce są przy ulicy Zbożowej. I zazdroszczę ci tego widoku, bo obok przecież ten nasz skansen, gdzie Radio Wnet koncertowało kiedy? Przed rokiem dokładnie. Panie i panowie, Paweł Nowak, dziękuję pięknie, drogi Pawle.
Dzięki, pozdrawiam serdecznie państwa i miłego słuchania.
No i powiem tak, niech się święci Bloomsday, panie i panowie. Moim państwa gościem był profesor Paweł Nowak.